Słowo zatytułowałem Błogosławione nogi. Bardzo często słyszymy wokół siebie ludzi i ich komentarzy, które wskazują na to, że znaczy oni niosą złe informacje. A to, że komuś się powinęła noga w pracy, a to, że ktoś kogoś zdradził, a to, że następuje rozpad małżeństwa, że nadchodzi kryzys, chociaż już był, odszedł, ale nadal straszą, że to jeszcze nie ten kryzys, że dopiero najgorszy przed nami. Rzadko mamy okazję słyszeć dobre wieści. Dlaczego tak jest? Czyżby wokół nas działo się tylko złe rzeczy? Czyżby ten świat był wypełniony tylko negatywnymi informacjami? Wiecie, znam osoby, które nie są w stanie oglądać wiadomości. Ja do nich należę. Ponieważ tam 30 minut wiadomości to są same złe rzeczy. Same negatywne. One na mnie źle działają, dlatego ja nie oglądam wiadomości. Czy nie ma nic dobrego, co by można było pokazać w telewizji? Czy nie ma nic dobrego pomiędzy dwoma sąsiadkami, które się spotykają, żeby powiedziały coś fajnego? Tylko złe rzeczy na temat trzeciej sąsiadki. A może dlatego, że zło jest bardziej medialne, bardziej sensacyjne. Tak, każda wiadomość budza w nas emocje. Czy dobra, czy zła, ale te złe od razu wywierają w nas pewne emocje, pewne uczucia, które, i tu jest właśnie od nas bardzo dużo zależy, które będą na nas wpływały. Jeżeli będziemy przyjmowali tylko te złe wiadomości, je trawili w sobie, to one potem wyjdą z nas. I zamiast być tymi, którzy niosą dobre wieści, być tymi, którzy mają te błogosławione nogi, będziemy tymi, którzy niosą niestety przekleństwo do życia innych, zgorzknienie. Będziemy zarażać ludzi tymi złymi wiadomościami, tymi emocjami, tymi wrażeniami, bo to gdzieś w nas jest, czy chcemy, czy nie chcemy. Ale możemy postawić tamę, możemy postawić mur i powiedzieć nie. Oczywiście te wiadomości będą do nas przychodziły, ale my jakoby troszkę z boku ich. Dobrze, jest ta wiadomość o kryzysie, ale mnie kryzys nie dotyka. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest moim zaopatrzeniem. Ja nie będę się tym martwił, nie będę mówił do brata czy siostry, słuchaj, wiesz, kryzys jest, jesteś zabezpieczona, masz odłożone coś na czarną godzinę? Nie. Dlaczego? Bo Bóg wie, kiedy przyjdzie taka godzina, o ile przyjdzie. I On pośle odpowiednio swoje finanse. Bóg wie, ile będę pracował, czy stracę pracę. Ale Bóg już zabezpieczył i następną pracę. Także nie będę tym, który niesie dalej te złe rzeczy. Nie możemy dzielić się z innymi tymi rzeczami. W Księdze Izajasza, 52 rozdziale, jest zapisane bardzo fajne słowo, które dla mnie jest takim drogowskazem do tego, aby naprawdę mieć te błogosławione nogi, aby po prostu mówić tylko dobre rzeczy. Strona 799, Księga Izajasza, 52 rozdział, 7 werset. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje dobrą wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Jakże miłe są nogi, jakże miła jest ta osoba, która zwiastuje dobrą wieść. Ziemia pełna jest ludzi strasznie poturbowanych przez życie, doświadczonych przez życie, czy przez sytuację, czy przez okoliczności, czy przez związki z innymi ludźmi. Jakkolwiek oni mają dosyć tego życia. Oni mogą na pozór mieć uśmiechniętą minę, być uśmiechnięci, weseli, szczęśliwi, ale wewnątrz oni mają dosyć tego życia. Tak naprawdę oni może czekają już na koniec swojego życia, bo mówią, że to jest bez sensu. Oni czekają na tych, którzy przyniosą dobre wiadomości. Nie znam osoby, która by była aż tak mocno zła, tak mocno zgorzniała, która by powiedziała, ja nie chcę dobrych wiadomości. Nie mów do mnie dobrze, ty mów do mnie źle. Nie spotkałem takiego człowieka. Gdzieś w naszych sercach, w naszych pragnieniach jest to słyszeć dobre wiadomości. Dobry przekaz nas buduje. Dobry przekaz wytwarza w nas, wiecie, jeżeli mamy nad sobą menadżera, który mówi, słuchajcie, ten plan, co dał szef, nie damy rady, dajmy spokój, odpuśćmy. No to nic nie zbudujemy, ale taki menadżer, który mówi, słuchajcie, jest ciężko, rynek jest mały, ograniczony, konkurencja duża, ale damy radę, jeżeli się razem weźmiemy, może osiągniemy ten cel, dążmy do tego celu. Taka wiadomość nas buduje, daje nam zapał, daje nam energię do tego, aby podjąć ten trud i wysiłek w grupie, w organizacji, żeby osiągnąć ten cel, żeby szef był zadowolony ze swojego pracownika. Ludzie czekają na to, żeby dodać im otuchy. ciężkich chwilach. Dzisiaj miała taką jedną chwilę nasza siostra. Zdarzył się, że samochód w nią uderzył. To była dla niej ciężka chwila. Jest, wierzę dalej. Ale znalazły się osoby, które ją przytuliły. Powiedziały dobre słowo. Wiecie, kiedy przechodziłem z boku, widziałem tę sytuację, płakać mi się chciało. Bo ja w tym wszystkim widziałam miłość. Ja w tym wszystkim widziałam osobę, która pomimo wszystko... Wiecie, ta druga osoba, która przytulała, to... No finansowo nie odczujemy, tak? Te kłopoty, wiadomo, że to z OC kogoś innego idzie. Ale przytuliła. Na chwilę zjednoczyła się, dodała otuchu i słuchaj, będzie dobrze. Zobaczysz, za tydzień, za dwa, kiedy to samochód zostanie naprawiony, będzie wszystko dobrze. Będziesz się śmiała z tego. Halleluja. Ludzie czekają na otuchę. Na to, żeby wnieść choć drobinę tej nadziei. Jeżeli tylko, wiecie, marketing tego świata i jego ułudnej wspaniałości, to co on reklamuje, że jest taki wielki, wspaniały, to wszystkie możemy usłyszeć, o ile zapragniemy. Ten cichy głos, który się rozlega gdzieś może w nocy, gdzieś gdzie osoby, które już rodzina śpi i leżą na łóżku i mówią, Boże, gdzie jesteś? Boże, ratuj. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja to tego doświadczam? Jest mi ciężko. Wiecie, my nie mamy możliwości. Ja nie słyszę, co jest w głowie mojej siostry. Ale Duch Święty, On wie wszystko, On bada wszystko. Nawet głębokości Boże. Więc jeżeli tylko będziemy pragnęli usłyszeć, to nas pokieruje do tych osób. Bo On wie, kto potrzebuje tego pocieszenia. On wie, kto potrzebuje tej otuchy, tej nadziei. Jeżeli tylko zapragniemy stać się tymi, którzy mają błogosławione nogi, trafimy do ludzi, którzy tego potrzebują. Trafimy w właściwy adres. Tak jak wysyłamy list, klejemy znaczek, piszemy adres i on trafia do odbiorcy. Tak samo my trafimy we właściwy adres. Zapewniam was. Duch Święty pokieruje nami. Dlaczego? Bo Jezus jest wyczulony. On przyszedł po to, aby ratować to, co zgubione. On nie przyszedł do zdrowych. On powiedział, przyszedł do tych, którzy się źle mają. Amen? On przyszedł ich ratować. On przyszedł ich podnieść, pocieszyć, uzdrowić, dać nadzieję, dać nowe życie, przemienione życie. On przyszedł po to i On jest wyczulony na takie modlitwy, na takie zawołania. Być może czasami takie zawołania są, wiecie, Boże, dlaczego? Ale On jest w tym dlaczego. On się nie odwraca. Nie, dobrze, jak Ty zaczniesz do mnie wołać inaczej, to ja dopiero zwrócę ku Tobie swoje oblicze. Nie, On nie patrzy na to, w jaki sposób ktoś woła, ale patrzy na serce. Patrzy na nasze serce. I On wie, że dobrze, On nie rozumie, że ma pretensje do Boga, ale On chce Mu pomóc, bo On woła o ratunek. A Jezus jest wierny i nie odwróci się plecami, ale przyjdzie Mu z pomocą. Wiecie, to nie jest zarezerwowane mieć błogosławione nogi tylko dla liderów, dla pastorów. To nie jest zarezerwowane dla tych, co stoją z przodu. Dzisiaj mieliśmy tutaj wspaniały chór, który śpiewał. Wiecie, to nie jest to, że Bóg, ja teraz będę czekał, siedział i niech Bóg do mnie powie, że ja mam iść. To jest zarezerwowane dla każdego z nas. Dla Ciebie i dla mnie. Bóg powiedział, idźcie. Nie powiedział, niech idą pastorzy, niech idą przywódcy, niech idą ci, co stoją na czele Kościoła, a Kościół niech się modli, a oni niech idą. Nie, powiedział, idźcie do wszystkich, idźcie i głoście, idźcie i mówcie, idźcie, ja was posyłam. Tak, ja was posyłam jak owieczki pomiędzy wilki, ale jeżeli ja was posyłam, a jestem pasterzem, to ja wiem, że te wilki ci nic złego nie zrobią. I wyjdziesz obronnie i przyjdziesz z całą wełną, jaką masz na swoim grzbiecie. Czyli nie będziemy mieli żadnego uszczerbku. On powiedział, idźcie. Czy wierzycie w to, że jesteście posłani? Gdzieś tam głowy kiwają. Ale dobrze, za mało kiwacie. No to za karę będziecie mieli 3 dowody. Dowód numer 1. Dzieje apostolskie, 28 rozdział. Gdybyście powiedzieli wszyscy amen, to ja bym już usiadł, zakończylibyśmy spotkanie, poszlibyśmy do domu, oczywiście jeszcze kawa, herbata. Ale że nie powiedzieliście, niestety jeszcze was podtrzymam jakieś pół godzinki. Trudno. Dzieje apostolskie, 28 rozdział. 11 werset, przeczytamy do 16. Strona 1206. 28 rozdział, od 11 do 16. A po 3 miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim statku, który przezimował na wyspie, a nosił godło bliźniąt. A przypłynąwszy do Syrakus, pozostaliśmy tam 3 dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża dotarliśmy do Regium, a gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich 7 dni i tak doszliśmy do Rzymu. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Api i do Tres Tabernae. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Api. A gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. Nie musisz być nikim wielkim, żeby być tym, który ma błogosławione nogi, który niesie otuchę. Tym, który daje wsparcie. Tak jak powiedziałem, wystarczy słuchać się w głos Ducha Świętego i zrobić to, co On chce, a to się stanie. Bracia, usłyszawszy, że Paweł zbliża się, wyszli mu na spotkanie. Że oni nie musieli wychodzić na to spotkanie, bo i tak on zmierzał do Rzymu. To po co iść? Spotkamy się w nim w Rzymie. Wyjdę na rogatki miasta, spotkam się z nim. A jak nie, on już będzie w mieście, znajdę go, odszukam. Po co? Ale zobaczcie, co czytaliśmy. Paweł ujrzał ich i doznał otuchy. Czyli w tym momencie on potrzebował tego widoku. Potrzebował braci, którzy są z nim. On wiedział, po co idzie do Rzymu. On wiedział, co go tam spotka. On doskonale wiedział, że pomimo, że się odwołał do cesarza, to cesarz nie stanie po jego stronie. On wiedział, że wyrok i tak będzie skazujący. On wiedział. Może dlatego czuł się smutny, czuł się przygnębiony. Może myślał sobie, po co to wszystko było? I w tym momencie widzi braci wychodzących mu naprzeciw. Wiecie, z Rzymu do Forum Api jest około 69 kilometrów. Taki dystans bracia musieli pokonać, żeby się z nim spotkać. Oni oddzielili się od swojej pracy, oni oddzielili się od swoich obowiązków, od swoich rodzin. Oni pozostawili wszystko to, co mieli pilnować. Nie wiem, może zwierzęta mieli, nie jest zapisane. Ale to wszystko oni zostawili i poszli, żeby się przywitać z Pawłem. Żeby się z nim spotkać, uściskać go, dodać mu tej otuchy. Właśnie, jest w tym pewna cena, którą będziemy musieli zapłacić, jeżeli będziesz chciał być tym, który ma błogosławione nogi, niesie otuchę. Będziesz musiał zapłacić cenę. To nigdy nie będzie tak, że ciebie to nie będzie kosztowało. To nigdy nie będzie tak, że dałem komuś otuchy. Nie, zawsze będziesz musiał się od czegoś oddzielić. Może będziesz musiał pokryć nakład finansowy. To zawsze będzie strata. Bóg ci to wynagrodzi. Może Bóg ci odda ten, powiedzmy, 100 zł zainwestowałeś w bilet. Bóg ci odda 100 zł, no ale jeżeli oddał, to by ci dał, no to byś miał 200 zł. Wiecie, zawsze jest w tym jakaś strata nasza. Ale warto. Ponieważ osoby, które tego potrzebują, czekają na takich jak my. Czekają na tych, którzy kochają Boga i chcą powiedzieć: tak, Boże, ja chcę iść. Paweł nabrał otuchy. Inaczej mówiąc, nabrał nadziei. Nabrał śmiałości do tego, na co go czeka. Nabrał tej śmiałości wynikającej z przekonania, że będzie dobrze. Bo jest ktoś, kto mnie wspiera. Oczywiście ja zapłacę tą cenę, tak? Ja jestem oskarżony, ja będę się musiał bronić, ja będę musiał stanąć. Ale jest ktoś, kto mnie wspiera, kto mi współczuje. To jest niesamowite. Mieć tą otuchę w tych ciężkich chwilach, w tych doświadczeniach. Mieć brata, siostrę, którzy modlą się, którzy wspierają, którzy wyślą SMS-a, którzy po prostu, nie wiem, na 10 minut spotkają się na kawę. Słuchaj, będzie dobrze, nie wiem, co czujesz. Ja nie doświadczyłem tego, nie wiem, jakie uczucia tobą targają. Ale ja się będę modlił o ciebie. Ja będę myślami z tobą. Ja nigdy nie miałem operacji, nigdy chirurg nie przecinał mi nic. Nie wiem, jakie to jest uczucie strachu przed narkozą, przed tym wszystkim. Ale wiecie, ja za każdym razem, o ile wiem o takiej osobie, ja modlę się o nią. Ja jestem z nią. Nie wiem, jakie to uczucia, ale ja jestem. Błogosławię lekarzy, żeby ten zabieg się udał. Wiecie, dodanie w takim momencie otuchy, wysłanie SMS-a przed zabiegiem, dodanie SMS-a przed ważnym spotkaniem, przed decyzją, jakże to dodaje nam skrzydeł i możemy iść: tak, nie jestem w tym sam. Ktoś przez chwilę niósł ten ciężar. Ktoś przez chwilę mnie wspomógł. Złapał mnie pod ramię, podniósł mnie. Ktoś miał te błogosławione nogi, przyszedł do mojego życia. Zwykli ludzie, zwykli bracia, którzy wyszli na spotkanie. Nikt specjalny. Ludzie, którzy kochają Boga. Amen? Specjalni. Bo wybrani przez Boga. Do tego, aby nieść otuchę. Nieść Słowo Boże, nieść Ewangelię, otucha. Jak wam się podoba ten dowód? Zwykłego, prostego człowieka. Tak jak my dzisiaj tutaj. Ilu z nas jest, jak Boże Słowo mówi, pięknych, elokwentnych, majętnych? Nie, jesteśmy zwykłymi, prostymi ludźmi, których Bóg, łaska Boża na nas poczęła, powiedział, dobrze, kocham Cię, mam to dla Ciebie, a teraz chcę, żebyś to zaniósł innym. Dowód numer jeden. Chyba nie jesteście w stanie tego obalić, prawda? Halleluja! Dowód numer dwa. Ewangelia Marka. Zapamiętajcie tę myśl. Zwykły, prosty człowiek. Taki jak ja i ty. Może mieć błogosławione nogi i nieść otuchę. Halleluja! Ewangelia Marka, 5 rozdział. I przeczytamy werset od 1 do 5, strona 1073. Piąty rozdział, werset 1-5 na razie. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobu naprzeciw niego pętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Teraz werset 8. A bowiem powiedział mu, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I od 14 do 19, stronę dalej obróćmy. A ci, którzy to zbiegowisko widzieli, którzy paśli te świnki, uciekli, rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, którym był legion demonów i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Zauważmy, że w tej krainie był tylko jeden człowiek, który przyjął Jezusa. Doznał uzdrowienia, uwierzył w Niego, chciał iść za Jezusem, chciał zostać Jego uczniem, chciał pozostać przy Nim. Jezus doskonale wiedział, że tam Go nie przyjmą. Zadał sobie tyle trudu, całą noc. Trwała przeprawa do tej krainy. Ale pomimo tego wszystkiego Jezus zadał sobie ten trud dla jednostki, dla jednej osoby. Wiecie, tłumy go otaczały. On pozostawił na drugim brzegu tłumy, gdzie mógł uzdrowić 100, mógł uwierzyć w niego 200. Wiecie, mógł znowu stworzyć jakąś grupę uczni. Ale nie, przeprawił się dla jednej osoby. Bo jedna osoba potrzebowała ratunku. Bo jedna osoba potrzebowała. Może wzdychał, kiedy był w świadomości. Może wzdychał do Boga, co ja tu robię. Może prosił o pomoc. I Bóg tą pomoc chciał mu udzielić. I dla jednostki Jezus to zrobił. Dlaczego tak Jezus zrobił? Bo miłość Boża przewyższa wszystko. Wszelkie poznanie nasze, jakie mamy. Wszelką rzecz. Bo Jego miłość jest skoncentrowana na jednostce. Na każdym człowieku. Nie na populacji kuli ziemskiej, ale na jednostce. Ona jest skoncentrowana na Izie, na Januszu, na Asi, na Wioli. Na bracie Waldku. Też. Wiecie, ofiara za krzyż jest za wszystkich. Tam przyjął Chrystus wszystkie grzechy. Ale jest to wynikiem tego, że On zobaczył poszczególne osoby. Wziął przewinienia, wziął grzechy. Tak bardzo pokochał jednostkę, że poszedł na krzyż. Pamiętacie, jak w ogrodzie Getsemane Jezus tak się bał, taki strach miał sobie, że jego pot był jak krew. Że pocił się krwią. Ale pamiętacie, co wtedy on uczynił? On się modlił do Ojca, jeśli chcesz, żeby mnie ten kielich ominął, no niech mnie ominie. Ale wiecie, on nie dostał odpowiedzi od ojca. Wiecie dlaczego? Bo on doskonale znał odpowiedź. Jaka to była odpowiedź? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. On dał. I Jezus wiedział, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ten kielich nie mógł Jezusa minąć. Bo ponieważ Bóg ukochał nas. Ukochał jednostkę. Chciał dodać nam otuchy. Chciał nas zbawić, dać nam nowe życie, dać nam nadzieję. Dać nam tą miłość swoją. I co czytamy dalej? Co się działo w ogrodzie Getsemane? Już Jezus nie pocił się. Już się nie bał. Wiecie, kiedy On kończy tą modlitwę, ja widzę w ogóle niesamowitą przemianę. On teraz, okej, nadeszła moja godzina, pójdźmy. I od tamtej chwili On już po prostu pogodził się, tak? Ale już po prostu żadne uczucie strachu, nic. Po prostu odpowiedź przyszła. Albowiem tak umiłowałam ludzi, umiłowałam jednostkę, że dam swego Syna i poszedł do końca. I dziś możemy być wolnymi. Tymi, którzy otwierają Boże Słowo i doznają otuchy. Tymi, którzy zastanawiają się, co mam zrobić. Otwieram Biblię, czytam i Bóg odpowiada. Wiecie, uzdrowienia, cuda, to jest coś wspaniałego, ale osoba, która ten opętany, który został uzdrowiony, wiecie, dla niego to cały świat się zmienił. Ale ci inni, którzy by to zobaczyli, wiecie, rodzina może jego powiedzieć, no nareszcie odzyskaliśmy syna, odzyskaliśmy brata. Zobaczcie, cuda, znaki, to wszystko niesie uwolnienie dla tej osoby, która wymaga tego. Ale reszta się buduje. Reszta doznaje otuchy. Wow! Jeżeli Bóg dotknął twojego języka, małą rankę na języku, która była bolesna na pewno, to może dotknąć i moją nogę chorą, mojego kręgosłupa. Czyż to nie jest otucha dla nas? Nadzieja? Halleluja! Halleluja! Dlatego tak wspaniałe jest to, że ktoś się dzieli świadectwem o dobroci Bożej, o tym, co On czyni. Bo wszyscy możemy być zbudowani, mieć otuchę. Ta historia o Jezusie pokazuje nam, że po pierwsze, jesteśmy zwykłymi ludźmi, których Bóg chce posyłać. Po drugie, Bóg chce nas wyposażyć w swoją miłość. Bez miłości nie będziemy zdolni do poświęcenia. Może będziesz musiał przejść całą noc do jakiegoś człowieka. Może będziesz musiał się przemodlić całą noc. Może będziesz musiał zapłacić pewną cenę. Ale nie zapłacisz tej ceny, dopóki nie będzie w tobie miłości. Tylko miłość jest zdolna do tego. Zobaczcie, no Chrystus, gdyby nas nie kochał, On by nie zgodził się na to. Ale On tak nas ukochał. Wiecie, gdyby Chrystus był w tych samych czasach, wiecie, że tak samo byśmy Go ukrzyżowali. Tak samo. No bo nagle przychodzi ktoś z nową nauką. Jedni może by i poznali, tak jak było 12. Byli rzesze, którzy nazywali Go swoim Zbawicielem, ale byli tacy, powiedzieli, odszczepieniec, wariat jakiś. Co ty głosisz? Ty jesteś Synem Bożym? Bluźnisz Bogu. Na krzyż Go. Tak? Na krzesło elektryczne dzisiaj by było. Ale Jego miłość jest tak wielka, wspaniała. I On chce wyposażyć ciebie i mnie w tą miłość. Abyśmy kierowani tą miłością byli gotowi na zapłatę ceny i byli zdeterminowani do tego, aby pójść do brata czy siostry, do sąsiada, sąsiadki, do tego świata, do pogan i powiedzieli im, dodali otuchy. Niekiedy możemy, dana osoba już jest tak przez Ducha Świętego przygotowana, żeby starczy powiedzieć słowo. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. On padnie na kolana, powie, ja wierzę Bogu i chcę za Nim iść. Ale niekiedy może się zdarzyć tak, że będziemy musieli dodać otuchy. Wiesz, nie martw się. Będę się o ciebie modlił. Bóg da ci rozwiązanie. Tylko spokojnie, nie reaguj emocjonalnie, nie denerwuj się. Wszystko jest w Nim. Wiecie, i odejdziemy, nie powiemy Mu, co zrobić, żeby być zbawionym. Ale za jakiś czas znów do Niego powrócimy. I On, ej, ty, wtedy dałeś mi tyle otuchy. Skąd to w tobie? Dlaczego? A może podzielimy się problemem, który jest odpowiedzią dla Niego? Może my doświadczyliśmy tego samego, co dzisiaj podczas modlitwy mówione. Doświadczamy. Mamy różne próby. Ale po co? Jesteśmy zwycięzcami, to po co my to przechodzimy? Po to, aby tego doświadczyć, zwyciężyć, iść i pomóc innym. Iść i pomóc dodać otuchy. Iść i dać tą radość. Bo niekiedy są problemy tak duże, że ludzie nie są w stanie usłyszeć Boga. Niekiedy brat i siostra są w takim zamieszaniu, że po prostu Duch Święty może mówić, a on nie usłyszy tego. Ale zawsze ma kogoś, kogo może posłać. Zawsze ma grupę braci, którzy pójdą 70 kilometrów, spotkają się z Pawłem. Zawsze Bóg ma wiele miłości żeby przeprawić się przez całą noc, chociaż dla jednostki uratować jednostkę. On kocha każdego człowieka. Halleluja. Co wy na to? Obroniony dowód numer dwa? Oto dowód numer trzy. Bracie, mogę cię prosić, żebyś włączył? Chciałbym z wami się podzielić pewną rzeczą, którą doświadczyłem niedawno. Wiecie, to nie jest to, że bronię się teraz. To nie jest to, że ja chcę się chwalić, ale chcę wam pokazać miłość, Bożą miłość w praktyce. Jest to doświadczenie, to jest moje przeżycie osobiste, które miałem na wyjeździe, w którym byłem w Turcji, gdzie pojechałem tam na 2 tygodnie głosząc Boże Słowo tamtejszym ludziom, Turkom. Ten czarnoskóry przyjaciel to jest nasz brat w Chrystusie. To jest Akim. Po paru dniach głoszenia słowa, kolejnego dnia znów wyszedłem na miasto, żeby szukać osoby, która została przygotowana przez Ducha Świętego, żeby wtrafić w te konkretne. Wiecie, chodziłem 5 godzin. To jest bardzo duże miasto, 5 razy takie jak Kołobrzeg. Jest gdzie chodzić. Wiecie, co spotkałem? Kiedy już wracałem po tych 5 godzinach, niesmaczony, ponieważ, mówię, 5 godzin chodziłem, zaczepiałem ludzi i nikt nie chciał ze mną gadać. Odwracali się plecami niektórzy, mówię, Boże, po co ja tu przyjechałem? To nie było sensu. Może to było ze mnie. Wiecie, mówię, nie, dzisiaj już wracam do hotelu. Już, wiecie, myśl miałem taką, nie wyjdę, jutro koniec, dobra, już będę leżał na leżaku albo będę tylko w pokoju hotelowym. I kiedy, wiecie, miałem jedną drogę powrotu do hotelu zawsze, z każdego wyjścia, wracałem tą samą drogą. I w pewnym momencie, tam za tymi twarzami jest taki wózek, gdzie pan sprzedaje kukurydzę. Nagle poczułem chęć na tą kukurydzę. Wiecie, ja niechętnie tam kupowałem, bo tam się kłócisz, targałujesz się o wszystko. Tam nawet za kukurydzę, nie 2 euro, 1 ci dam. Nie, daj 1,5, nie, 1,8 i jedziesz z nimi. Ale oni są kochani w tym, trzeba to pokochać, żeby wiecie, tam wytrzymać. I tam mówię, a czemu nie kupię sobie? Nie kłóciłem się, zapłaciłem i ile ten sprzedawca chciał. Wziąłem tą kukurydzę, wiecie, i przed tym jest park. Były 3 ławki i mówię, usiądę tam. Może ktoś usiądzie, to przysiądzie się, może będę miał okazję porozmawiać. Nikt się nie dosiadł. Zjadłem połowę tej kukurydzy i 4 metry dalej był drugi park. Widzę, ktoś tam siedzi. I ławka, głupio jest usiąść przy nim, bo ławki były tam krótkie, a patrzę, druga ławka jest pusta. Dosiadłem się tam, na tą pustą ławkę i tak jak przed nim siedziałem 3 metry, w jednej chwili spojrzeliśmy na siebie. I w jednej chwili zaczęliśmy z sobą rozmawiać. Wiecie, przez następne 5 minut się śmialiśmy z tego. On chciał ze mną pogadać, ja chciałem z nim pogadać. Przysiadłem się, zaczęliśmy rozmawiać. Wiecie, i to jest moja historia spotkania z nim. Teraz wam opowiem jego historię. Akim mieszkał w Afryce, jest chrześcijaninem. Bóg parę lat temu kazał mu się nauczyć języka tureckiego i przyjechać do Turcji do pracy. Zmienić w ogóle, wiecie, kraj. Nauczył się języka, przyjechał do Turcji, prowadzony przez Ducha Świętego, wylądował w Antalii, to jest Alania, to jest jakieś 150 kilometrów dalej, przyjechał do tego miasta, do tej Alanii, tam gdzieś tutaj się spotkaliśmy i okazało się na miejscu, że zgubił portfel dokumenty swoje. Gdzie miał, jakie miał tam wykształcenie, co osiągnął i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś zagubił. Nie wie, czy mu wypadło to w samolocie, czy na lotnisku, czy w autokarze, który go dowiózł do tego miasta. Dziękował jedynie Bogu, że paszport i pieniądze zostawił w dużej walizce. Nie miał się gdzie zwrócić. Co pójdzie na policję i powie, wie pan, zgubiłem, nie wiem gdzie, ale tak mu poradziłem, żeby to zrobił. I wiecie, są załamany, szukał pracy. Przeszedł 20 hoteli, bo wykształcenie ma jako kelner. Przeszedł 20 hoteli poszukiwania pracy, każdy mu odmówił. Załamany, zdruzgotany, siedział na ławce. Zastanawiał się, Boże, co ja tu robię? Gdzie ty mnie przysłałeś? A może ja cię źle usłyszałem? Może nie ten kraj? Może to wyszło ze mnie? Wiecie co? I kiedy zaczęliśmy rozmawiać? Wiecie, ja wtedy łzy miałam w oczach i dziękowałam Bogu, bo w tej chwili ja mogłem położyć na Nim rękę. Mogłem się z Nim pomodlić. Mogłem dodać Mu tej otuchy, nadziei, że Bóg jest żywy. Jeżeli On Go tu przysłał, to On da Mu pracę. On się o Niego zatroszczy, żeby się nie martwił. Wiecie, tu On już jest uśmiechnięty, wzrok Jego już jest w miarę szczęśliwy, tak, bo jeszcze tej pracy nie miał, jeszcze się trochę tym martwił. Ale gdybyście Go widzieli przed tym, zmarnowany chłop, zrezygnowany. Wiecie, nie ma noclegu? No, najedzony był. Co miał zrobić? To już się zbliżał wieczór. Ale w tym momencie Bóg postawił mnie tam i mogłem być otuchą dla Jego. Wiecie, rozmawialiśmy o wspaniałości Bożej. Rozmawialiśmy o tym, jak Bóg jest wielki, jaką ma miłość do nas. Wiecie, powiedziałem Mu, nie martw się, bracie. Wiecie, rozmawialiśmy, musiałem przebyć 4000 kilometrów, żeby być otuchą dla Niego. Cenę zapłaciłem. Ale owoc, jaki mogłem zebrać, spotkanie z Nim i wiele innych, którymi z Wami się będę dzielił, świadectwami z Wami w środę, to jest niesamowite, co mnie tam spotkało. Wiecie, po spotkaniu on dziękował Bogu, mówi, to z Ciebie z Polski przysłał Bóg, żebyś w danym momencie, wiecie, spotkanie się w takim wielkim mieście. On mówi, dlatego czułem, że ten park i ta ławka, i Bóg mu kazał siedzieć i się nie odzywać, i czekać. Bo Bóg czekał, aż ja w końcu znudzony tą podróżą zdecyduję się iść do hotelu. Bo ja jeszcze, a jeszcze może ta uliczka, a jeszcze może tu skręcę, może tu kogoś spotkam. A on mówi, czekałem. Wiecie, to Boża miłość. Wiecie, ja nie pojechałem tam dlatego, bo chciałem sobie przeżyć coś. Wiecie, ja dużo ryzykowałem. Ale wiecie, co mnie tam pchało? Boża miłość. Boża miłość do tego narodu. Wiecie, 4 lata temu Bóg wkładał w moje serce ten kraj, tych ludzi i zaniesienie ich Ewangelii. 4 lata ja mówiłem, tak Boże, ale ja się bałem. Ja widziałem swoją śmierć, ja widziałem, że mnie tam kamieniują, że mnie zabiją. Rok temu zrozumiałem, że brak mi jednej rzeczy, brak mi miłości. I kiedy rok temu, mniej więcej w podobnym czasie w czerwcu, Bóg wlał na spotkaniu modlitewnym tutaj taką falę miłości, ja musiałem tam jechać. Po prostu to mnie pchało. Ja mówię, ja nie wiem, do kogo mi posyłasz. Do 100, może do 2, do 3, ale ja wiedziałem, ja to muszę tam być. Że to jest Boża miłość. To nie jest człowiek jego wspaniałość. Nie patrzcie tak na to. Ale to jest Boża miłość, która pchała mnie tam. Wiecie, możemy powiedzieć, czy Bóg nie miał kogoś innego tam, żeby go pocieszył? Zastanawiałem się nad tym parę dni. Wiecie, co doszedłem do wniosku, że nie miał. Bo posłał mnie. Gdyby miał kogoś, to by mnie tam nie posłał. To ja bym się z nim nie spotkał. I tak samo tutaj. Twoje życie jest tak samo. Bóg nie ma innego. Jeżeli nie pójdziesz, ktoś nie usłyszy. Nie ma. Nie ma drugiej Asi, drugiego Adasia. Ktoś nie usłyszy po prostu. Ja nie znam twoich znajomych. Ja nie pójdę tam. To ty masz iść. To ty masz być tą osobą, która ma błogosławione nogi. Po prostu. Jeżeli nie pójdziesz, Biblia mówi, komu przebaczycie, grzechy zostaną przebaczone, komu zatrzymasz, zostaną zatrzymane. Jeżeli nie pójdziesz, nie powiesz, grzechy zostaną zatrzymane. Proste. Miłość Boża, ona daje aspirację, ona daje, jest motorem. Ona jest tym, co po prostu cię popchnie. Jeżeli nie głosiłeś jeszcze swojemu sąsiadowi, wiecie, to jest wynik tego, że nie ma w nas jeszcze dostatecznie tyle miłości Bożej, żeby do Niego pójść. Bo gdybyś Go kochał, gdybyś szalał za Nim tą Bożą miłością, on już by dawno wiedział o Jezusie. Nie wiadomo, czy by Go przyjął, czy nie, ale by wiedział. To jest brutalne, ale tak jest. Bóg tak umiłował świat, że posłał. Więc ty siebie poślesz, zgodzisz się z Bogiem, w tym momencie, kiedy będziesz kochał tego człowieka. Ewangelia zwiastowana sukcesem będzie tylko wtedy, kiedy drugi człowiek wyczuje tą miłość. Kiedy drugi człowiek powie, tak, ja widzę w tobie miłość, ja nie widzę tego obowiązku. Wiecie, bardzo często my patrzymy, idźcie na świat i głoszę. No dobrze, skoro Chrystus każe mi iść, to idę, głoszę. Ale w tym nie ma miłości, a ludzie to widzą. Ludzie rozpoznają, kiedy mówisz tylko słowo, a kiedy mówisz słowo z miłością. I to ich kupuje. Co was kupiło do Królestwa Bożego? Czyż nie miłość Jezusa? Tak samo działa dalej. Możemy powiedzieć, dobrze, ale ja nie potrafię wygenerować miłości do brata, do siostry, do ludzi w świecie, bo mnie ranią, bo mnie dotykają cały czas. Wiecie, mówimy to o Bożym rodzaju miłości. O Bożym rodzaju miłości, który nie jest w stanie wygenerować nasze serce, nasze uczucie. To jest coś, co On wlewa. Boże Słowo mówi, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Amen? Ona już tam jest, ona już się tam znajduje. Nie potrzeba szukania, nie potrzeba zagłębiania się. Ona jest w nas. Tylko potrzeba stworzyć kanał, dzięki któremu ona wytryśnie, wyleje się na zewnątrz. I będziemy my doświadczyć, będziemy nawodnieni miłością i wszystko dookoła. Tak jak w ogrodzie, wylejemy wodę, wszędzie będzie woda na trawniku. I trawnik rośnie, bo ma wodę. I ludzie doznają miłości. I przyjmą słowo otwarcie. Więc dlaczego kościoły jeszcze są podzielone? Jeden mówi na drugiego. Dlaczego w kościołach jeszcze nie jest tak, nie widzimy tej miłości? Dlaczego jeszcze nie ewangelizujemy 24 godziny na dobę? O ile, wiadomo, praca, jeszcze są inne obowiązki, tak? Odpowiedź mamy w liście do Efezjan. Otwórzmy 4 rozdział. List do Efezjan. 4 rozdział. Strona 1264. Czytamy werset 15 i 16. 1264, list do Efezjan 4. 4 rozdział, 15-16 wers. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Po pierwsze, żeby odetkać ten kanał Boży, potrzeba szczerości, po prostu. Nie można kochać kogoś na siłę. Nie mogę pokochać mojego brata na siłę. Dlaczego będę widział wiecznie w nim wady? Wiecznie coś mi będzie przeszkadzało. Nie mogę się zmusić do tej miłości, a nawet jak się zmuszę, no to nie będzie taka miłość, która włączy nas w ścisłą relację. Jeżeli nie kocham swojej sąsiadki, nie będzie między nami tej takiej chemii sąsiedzkiej, takiej zażyłości, że zapukam, pożyczę szklankę cukru. Nie można kochać na siłę. Nie możemy udawać miłości, bo nazwą nas oszustem. Ludzie to wyczują, tak jak mówiłem. I odsuną się od nas. Nie będą chcieli mieć z nami kontaktu. Szczerość w miłości powoduje nasz wzrost w Chrystusie. To kiedy przyjdziemy do Chrystusa, powiemy: Jezu, mam problem z tym bratem. Nie potrafię go kochać, a Ty mi mówisz, żebym go kochał. Chcę mieć z nim relację, ale on mnie denerwuje, no. No nie mogę znieść go. Wiecie, i wtedy następuje coś niesamowitego. Że Bóg nie wykaże nam jego błędu. On wykaże twój błąd, dlaczego nie możesz go pokochać. Bo jakże ja mogę, wiecie, nie możemy popełniać tego błędu, przychodzić do brata, wiesz, bracie, chciałem mieć swoją relację, ale najpierw musisz się zmienić, najpierw musisz w ogóle przestać na mnie tak patrzeć. Nie patrz tak na mnie. Patrz na mnie, oczy pełne miłości. Tak? Przestań tak do mnie się zwracać. Mów inaczej. Wiecie, to jest najgorszy błąd, jaki popełniamy. Bo co ja w tym przypadku robię? Mam belkę w swoim oku, ale źdźbło mi przeszkadza. Bóg nigdy nie powie, wiesz, poczekaj, aż on się zmieni, wtedy go pokochasz, wtedy między wami będzie ta miłość Boża. Bóg zawsze powie, wyciągnij tą belkę, a wtedy zobaczysz, że da radę go pokochać. Wiecie, ilekroć my tu będziemy żyli na tym świecie, zawsze coś w naszych charakterach, w naszym... Będzie coś nie tak, że komuś będzie nie pasowało. A może dana rzecz się zmieni dopiero na rok przed śmiercią. A on będzie bratem naszym 30 lat? Więc musimy nauczyć się pokochać go takim, jakim jest. A to, czy się zmieni, nie zmieni, to jest jego działka i Boża działka. Ja mam go kochać. Więc zawsze Bóg powie tobie, co jest w twoim, bo jeżeli mi coś przeszkadza w nim, to jest moja cielesność, bo ja nie patrzę na niego jako na dziecko Boże odkupione, wolne w Chrystusie. Nie, ja nie mam z Jankiem problemów, Tak? Ja tylko tak, żebyście wiedzieli, to jest mój ukochany braciszek. Ale wiecie, ja... No, myśl mi uciekła, no bo przez braciszka. Wiecie, ale... Dobra, czekajcie, muszę wrócić. Boża miłość. Wróćmy do Bożej miłości. To jest... Ja już nie patrzę na tą stronę cielesności, tak? Ja już nie patrzę, co mnie w nim denerwuje. Tylko okej, zmieniam się, dobra, ale on jest twoim dzieckiem. Jeżeli ty go pokochałeś, nie powiedziałeś mu, że najpierw przestań to czynić, a wtedy ja cię odkupię, tylko wziąłeś go brudnego, tego syna marnotrawnego, przytuliłeś, dałeś mu pierścień, dałeś mu nową szatę i wyprawiłeś dla niego wesele, to ja mam mu czynić powody, że zmień się, a ja cię pokocham w życiu. Nie, ja zmienię siebie i pokocham cię. Bo Boża miłość jest we mnie rozlana. Tylko kwestia kanału. Szczerość w miłości. Bóg odpowie zawsze na szczerość. Bóg mówi, jesteś szczery, przyznałeś się do tego. Halleluja, w końcu mój synku się przyznałeś. To teraz ja ci powiem, zmień to, a zobaczysz, jak to jest miało być twoim przyjacielem już 3 lata temu, tylko przez to, że patrzyłeś na niego cieleśnie, on nie był. I straciłeś wiele, ale pora to nadrobić. Wiecie, wzrost nasz miłości, to nie jest coś, co my się wchodzą do królestwa, my już kochamy, o, wszystkich kocham na początku, a później nie jest taki. Ale my się poszerzamy w tej miłości, my wzrastamy w tej miłości, my się budujemy w tej miłości. Halleluja. My rośniemy, oj, teraz już to mi nie przeszkadza, w tym bracie, w tym siostrze, w sąsiadce mi nie przeszkadza. Halleluja. I nawet szef jest fajny. I mogę mu głosić, wiecie, ja przez parę lat ja po prostu ratowałem, no szef się nigdy nie nawróci. Mówię, w ogóle kanał zamknięty. A co się okazało, wiecie, ja więcej głoszę szefowi niż tutaj na kazaniach. Szef zaczął sam pytać. Od kiedy tu znalazłem kanał, odetkałem, dlaczego ja nie mogłem patrzeć na mojego szefa z taką miłością. Mam nadzieję, że on nie posłucha tego kazania. Wiecie, to jest tak jak z kartą kredytową. Ciągle mam jedną. Szczerze, on o niej nie wie, ale dobra. Gdy tą kartę kredytową, powiedzmy, tam ma 1 000 000 złotych, dam mojemu synowi, który ma 2 latka, dam Maćkowi. Masz synu, to jest moja Boża miłość. Bierz, użytkuj to. Jedynie, co on zrobi, to zepsuje, pogryzie, pognie, zgubi. Tak? To jest jedynie, co 2-latek może z tym zrobić. Ale kiedy ja wezmę tego 2-latka, powiem, mam dla ciebie kartę, schowam sobie ją tu, tam są pieniądze na twoją, nie będziesz musiał nigdy pracować. Synu, masz wszystko zapewnione. To jest moja Boża miłość, Boża łaska dla ciebie. Jesteś, jaki jesteś, denerwujesz mnie, ale mam Bożą łaskę dla ciebie. Tak mówi Bóg o nas. To słuchajcie, ja muszę go tak, on musi wzrosnąć, żeby do bankomatu dojść, tak? No gdzie on? Nie kliknie. Po drugie, muszę go nauczyć czytać. Musi poznać wartość pieniędzy, bo wypłaci sobie dychę, powie, o, teraz do końca życia już nie muszę pracować. Nie, on musi podjąć 1 000 000 złotych. Zobacz, on musi poznać to wszystko, on musi dojrzeć. No wezmę 1 000 000, co, przetracę? Tak jak ten syn marnotrawny? No nie. I dopiero wtedy on będzie poznał wartość tego. Czyli on rośnie w tym. Tak samo my w Bożej miłości. Nie od razu pokochamy każdego. Nie od razu jesteśmy jak Jezus w tej miłości. Ale możemy być. Możemy być. Halleluja! Dlatego powstaje pytanie. Czy chcesz być tym, który niesie błogosławieństwo? Czy chcesz przejść ten proces wzrostu? Czy chcesz poświęcić się? Zapłacić cenę? Czy warto? Nie warto. To boli. Będziesz zraniony. Będziesz uderzony niejednokrotnie przez ludzi, odepchnięty. Ale to cię nie dotknie, ponieważ Boża miłość jest w tobie. Jeżeli coś zrobisz z Bożą miłością, to nawet jak ktoś ci powie złe słowo, powiesz, okej, halleluja, i będziesz szukał innej osoby. Cena będzie duża do zapłaty. Ale wiecie, na końcu swojej podróży usłyszeć, sługo dobry, wierny, i zobaczyć swoje życie, temu mówiłeś. Myślałeś, że z tego słowa nic nie wyrośnie, a on, jego rodzina dzisiaj wierzą mi. Bo oddałeś mi się, poświęciłeś się, byłeś tym, który ma błogosławione nogi i dodawałeś otuchy. Halleluja. Boża miłość otwiera drzwi do ewangelizacji. To wszystko jest dla nas deponowane, ale czy chcemy? Na jakim etapie jesteś dzisiaj w poszerzaniu siebie w miłości Bożej? Dokąd zaszedłeś, a dokąd chcesz zajść? Przeszliśmy dzisiaj przez słowo: nie musisz być wielkim, żeby to się działo w twoim życiu. Chrystus powiedział, że będziemy czynić większe rzeczy niż On. To nie tylko cuda, znaki, to nie tylko, wiecie, te takie, powiedzmy, chrześcijańskie show, tak? Ale w tym wszystkim jest również ten pokój, ta otucha, ta nadzieja, to podniesienie kogoś, że możemy być wsparciem, ramieniem dla brata, siostry, dla człowieka w tym świecie, który być może myśli już o samobójstwie. W tym wszystkim może być wylewana Boża miłość. O ile tylko my zapragniemy, Chrystus nie będzie nam kazał. On prosi. Mówi, jeśli pójdziesz ty, ja pójdę za tobą. I takie znaki będą ci towarzyszyły. Jeżeli ta Boża miłość, nie nasza, tylko Boża miłość będzie wylewana, za tym pójdą znaki, bo taki jest Bóg. To wszystko idzie za Nim. Wszystko idzie za Nim. Paweł napisał do Efezjan w 3 rozdziale. Może powstajmy i po tym, jak skończę czytać, zakończymy spotkanie. Napisał takie słowa: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie, na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, ty i ja, wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa. Miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznania, by się stali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Poprzez miłość całkowicie. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Musimy pojąć tą miłość, wielkość, głębokość. Duch Święty chce nam w tym wszystkim pomagać. Nie jesteśmy ślepi, nie jesteśmy sami, ale On chce wziąć nas za rękę i prowadzić. Pokazać, to musisz jeszcze zbudować. Tutaj to zostawiłeś, teraz zacznij nad tym pracować. To porzuć, bo to nie jest dobry kanał. Przez to moja miłość nie wypłynie. Wkorzenieni w gruntowaniu. Roślina zanim wyjdzie na zewnątrz, wyda owoc, najpierw dba o korzeń. Najpierw mocno siedzi w ziemi. Tak samo my najpierw powinniśmy mocno w miłości zapuścić korzeń, ażeby móc pójść dalej, nie być zranionymi, nie być pobitymi. Korzeń będzie nas trzymał w Chrystusie. Tamtąd miłość będzie cały czas wypływała i na zewnątrz. I kwiat, który przyniesiemy, będzie w postaci zbawionych ludzi. W postaci ludzi, którzy powiedzą: dziękuję Ci, że przyszedłeś do mojego życia, bo dałeś mi otuchę. Chciałem już zrezygnować, chciałem już upaść, poddać się, ale dzięki, że przyszedłeś, tego nie uczynię, pójdę dalej. Boża miłość czeka. Ona jest rozlana w Twoim, w moim sercu. Inni czekają na to. Czekają na Ciebie i na mnie. A przede wszystkim czekają na Bożą miłość. Ta, która zmienia świat. Ta, która zmienia okoliczności. Ta, która zmienia całe życie. Ta, która potrafi zmienić całe życie. Więc możesz to dzisiaj wziąć i pójść, ale możesz zatrzymać to. Możesz wyjść z tego spotkania i powiedzieć: nic się nie wydarzyło. Ktoś coś mówił za długo, za krótko, nudziłem się, przysypiałem. Ale może powiedzieć: okej, Boże, może jeszcze nie za wiele rozumiem, może to co słyszałeś, to jest wstępem do Twojego życia. Ale może powiedzieć: Boże, dobra, dzisiaj otwieram swoje życie, swoje serce. Pracuj nad tym, mów do mnie o tej miłości. Chcę ty korzeń wyprodukować, taki, który jest Twoim korzeniem, w Twojej miłości. Chcę przejść ten proces, pomóż mi w tym. Przeprowadź mnie. oto dzisiaj przed wami jest, Duch Święty kładzie, życie i śmierć. Wy żyjecie, bo oddaliście swoje życie Jezusowi. My już oczekujemy tego czegoś wspaniałego, ale tam, za murami tego kościoła jest śmierć. Więc wybierz życie i zanieś to życie, zanieś tą miłość. Będą pomyłki, będą wpadki, ale Chrystus z nami, zrośniemy, poznamy. Jesteśmy razem. Ciało Chrystusa. Każdy członek buduje się. Dziś brat jest wyżej ode mnie, ja chcę się czegoś nauczyć od niego. Jutro ja w czymś jestem wyżej, brat się będzie uczył ode mnie. Dziś ta siostra jest dla mnie przykładem, ale jutro ja będę przykładem. I będziemy się budować w miłości, budować się w miłości. Bo nie ma nic większego. Proroctwa ustaną. Wszystko ustanie, zostanie miłość. Miłość do Chrystusa i w tej miłości będziemy żyli na wieki. I oby jak najwięcej ludzi tam usłyszało tą miłość. Dziś jesteś posłany. Pośmiej się. Odpowiedz Bogu. Zamknijmy nasze oczy. Spędź tą chwilę teraz z Duchem Świętym. Bóg uszanuje każdą twoją decyzję. Nie będzie na ciebie zły, jeżeli powiesz, nie jestem gotowy, jeszcze nie dzisiaj. Nie obrazi się, będzie cię kochał. Ale jeżeli jesteś gotowy, powiedz mu to teraz. Hallelujah.